Umiłowani w Panu naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Do tego wspaniałego bukietu pozdrowień pragnę również przesłać pozdrowienia od pozostałych członków Zboru Pańskiego w Swarzędzu, chociaż jest zbór niewielki, w większości jesteśmy tutaj, ale parę członków zostało i przesyłają Wam życzenia błogosławieństwa Bożego. Pragnieniem moim jest, abyśmy się wspólnie zastanowili nad pewnymi myślami zaczerpniętymi z dobrego Słowa Bożego, a za podstawę naszych rozważań przyjmiemy słowa zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 20, werset 11. I odpowiedział król izraelski, a rzekł: powiedzcie mu, niech się nie chlubi zbrojny jako ten, który złożył zbroję. Słowo te wypowiedział pewien król, o którym można powiedzieć, że niezbyt chlubnie zapisał się na w historii narodu izraelskiego. Powiedział Achab. Ale Biblia Święta jest taką szczególną księgą, którą Pan Bóg dał nam, abyśmy przy jej pomocy poznali jego charakter. Jest ona drogowskazem dla tych, co pragną społeczności z Panem Bogiem. Na swoich kartach Biblia opisuje różne postacie, wydarzenia oraz daje nam różne informacje, które są cennymi lekcjami dla naszego duchowego rozwoju. Wiele postaci z tej księgi jest przedstawionych w charakterystyczny sposób. Ciekawym jednak może być to, że nie zawsze przez cały okres swojego życia są one jednoznaczne. To znaczy, że nie zawsze w każdym okresie swojego życia przedstawiają ten sam obraz. Niektóre z tych postaci ogólnie postrzegamy jako postacie negatywne, a inne jako pozytywne. Jednak czasami ten obraz się zmienia. Na przykład król Salomon. Jego widzimy bardzo pozytywnie w takim ogólnym obrazie, w takim pierwszym znaczeniu. W taki właśnie sposób Biblia przedstawia go nam przez jakiś dłuższy okres jego działalności, jego życia, a szczególnie od momentu, gdy wstąpił na tron i jego królowanie widzimy, do momentu, gdy zaczął jednak odstępować od Pana Boga. Słowa tematowe są pewnego takiego rodzaju napomnieniem, pewnej chełpliwości. Są napomnieniem uczucia, które powinno być wyrzucone ze serca każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Są napomnieniem pychy. Czegoś, co jest przeciwieństwem pokory. Biblia właśnie na swoich kartach popiera pokorę, a bardzo gani pychę. Pokora jest cechą charakteru, którą musi się odznaczać każdy, który pragnie być dzieckiem Bożym. Taką cechę charakteru Salomon okazywał na początku swojego panowania, jak czytamy w drugiej Księdze Kronik, w pierwszy rozdział 9 do 12, gdzie czytamy tak, słowa Salomona. A teraz, o Panie Boże, niech będzie stałe słowo Twoje, któreś mówił do Dawida, ojca mego, boś Tyś mi uczynił królem nad ludem wielkim, który jest jako proch na ziemi. Przetoż daj mi mądrość, umiejętność, abym wychodził i wchodził przed ludem, albowiem któż jest, co by mógł sądzić, ten lud tak wielki? Wtedy rzekł Bóg do Salomona, dlatego, żeś to miał w sercu swym, a nie prosiłeś o bogactwa, o majętność, o sławę, aniż prosił o wytracenie tych, co cię nienawidzą, aniż też prosił o długie życie, ale sobie prosił o mądrość i umiejętność, abyś sądził lud mój, na którym ja cię postanowiłem królem. Z jednej strony Salomon przyznaje, że nie sam siebie wywyższył, rozumie to, stwierdza to, a Bóg to potwierdza, że ja ciebie postanowiłem. Ty nie wszedłeś na tron sam. Mądrość i umiejętność dana jest tobie. Do tego dam ci bogactwa, majętność i sławę tak, że żaden nie był tobie równy z królów, którzy byli przed tobą i równy po tobie nie będzie. Salomon wybudował świątynię, jak wiemy, co było w sumie pragnieniem jego ojca, Dawida. Modlitwa Salomona, którą wypowiedział na kolanach, bo jeżeli przeczytamy historię, to on wstąpił na podwyższenie i na kolanach odmówił, na kolanach wypowiedział modlitwę do Boga. Wspaniałą modlitwę, która jest takim pragnieniem jego serca i czym każdy, który pragnie być dzieckiem Bożym, jak się powinien zachowywać. Modlitwa właśnie przed tym całym ludem jest, ona pełna uwielbienia dla Pana Boga, pełna jest błagalnych próśb dla wszystkich, którzy chcieliby w tej świątyni, którą wybudował lub zwracają się myśląc, gdyby byli na jakiejś obczyźnie w kierunku tej świątyni, mając na uwadze tą świątynię, żeby byli wysłuchani przez Pana Boga. Samo właśnie panowanie Salomona przedstawia nam chwalebne panowanie Chrystusa. Jego bogactwa, mądrość, dostatek, którym odznaczy się jego przyszłe chwalebne królowanie. W pierwszej Księdze Kronik, 29 rozdział, 23 werset czytamy: a tak usiadł Salomon na stolicy pańskiej za króla, miasto Dawida ojca swego, i szczęściło mu się, a był mu posłuszny. Wszystek Izrael. Z Księgi Przypowieści, z Księgi Kaznodziei, które obie są prawie w całości autorstwem Salomona, otrzymujemy wartościowe nauki, lekcje niezbędne dla naszego rozwoju duchowego. Salomon rozpoczął swoje królowanie w zupełnej społeczności z Panem Bogiem. Przez bardzo długi czas pokora była jego taką mocą, była więzią z Panem Bogiem. Z tego właśnie powodu, że takim był, Pan Bóg mu błogosławił. Wstąpił na tron, gdy miał lat 20. Dawid, jego ojciec, był bardzo mądrym, można powiedzieć, człowiekiem, że za nauczyciela, tego, którego uczył, dał mu jednego z najlepszych proroków w Izraelu, Natana. Tak wychowany przez i Dawida, który był też pokornego serca, i Natana, od początku swojego królowania Salomon uznaje Boga. Uznaje Boga za króla, a siebie za sługę. Chociaż był de facto królem. Salomon zdawał sobie sprawę, że jego starsi bracia, którzy byli pretendentami do tronu i chcieliby pewnie zagarnąć. I fakt, że on został królem, był wynikiem boskiej opatrzności. To, że został królem, że miał społeczność z Panem Bogiem, nie przypisywał samemu sobie jakimś działaniom, które by go przybliżyły do Boga, ale to boska opatrzność była tym, że on z Bogiem był w społeczności. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 3 rozdział, 7 werset. A teraz, o Panie Boże mój, Tyś postanowił królem sługę Twego, miasto Dawida, ojca mego, a ja jest dziecię małe i nie umiem wychodzić ani wchodzić. Tak i my, jako dzieci Boże, niezależnie od tego, gdzie byli nasi rodzice, jak poznaliśmy prawdę, w którym momencie, gdzie się znajdowaliśmy. Niezależnie właśnie od tego, to jedynie boska opatrzność jest najważniejszym czynnikiem, że znajdujemy się tutaj, gdzie się teraz znajdujemy. To boskie kierownictwo jest przyczyną, że poznaliśmy Chrystusa. Nie nasze umiejętności, nie nasze jakieś starania. Owszem, tak jak już w poprzednich lekcjach bracia nam tłumaczyli, musimy się starać. To jest naszym pilnym staraniem, ale to Bóg sprawił, że pozwolił siebie poznać i pociągnął nas do Chrystusa. Niestety, jeżeli mowa o Salomonie, to ostatnie jego lata nie były już tak chwalebne. Odstąpił od Pana Boga i to może być jedynie smutnym ostrzeżeniem, że społeczność z Panem Bogiem nie jest taką gwarancją, że bez starania się, bez pilnowania swojego postępowania zawsze ona taką będzie. poczuł się już bezpiecznym, bezpiecznym w społeczności z Bogiem i pewnym, że Bóg jest zawsze z nim. Stracił czujność Salomon nad sprawami, nad którymi powinien był zapanować. Gorliwość i pokora lat młodości nie dawała mu gwarancji wiecznej opieki i akceptacji Bożej. I tak jak jego nauki są mądrością, jego nauki, bo właśnie te księgi, które przypowieści, kaznodziei są mądrością dla dzieci Bożych, z których sam nie skorzystał. Czy tak nie jest czasami z nami? Że wypowiadamy pewne nauki, lekcje, z których sami nie korzystamy. Musimy, nie możemy postępować w ten sposób, że będziemy wypowiadać nauki, a tak nie czynić. Pan Jezus zganił taką postawę, pamiętamy, gdy mówi, że na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie. Wysłuchajcie ich, co mówią, ale nie róbcie tak, jak oni robią. Jest rzeczą niezwykle właśnie ważną, jeżeli od najwcześniejszych lat myślimy i służymy Panu Bogu. Istnieją jednak pewne niebezpieczeństwa, że sami na nasze własne postępowanie zaczniemy patrzeć jak na pewnego rodzaju zasługi. Jednak takie spojrzenie jest bardzo zwodnicze. Zasługi, dzięki którym możemy być w społeczności z Panem Bogiem, są w naszym Panu. Jeżeli byśmy odwrócili się od Boga, wtedy wypadniemy z łaski. My nie mamy zasług sami siebie, bo cokolwiek byśmy nie uczynili, to i tak musimy polegać na Pańskiej pomocy, na tym, że przykryje te braki, które uczynimy w naszych nawet dobrych uczynkach. W Księdze Kaznodziei czytamy 12 rozdział, pierwszy werset, to jest często cytowane, może wspominany na kursach młodzieżowych. Pamiętaj wtedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, pierwej niż nastaną złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz nie podobają mi się. Salomon wypadł z łaski. Wypadł z łaski, chociaż rozpoczął dobrze. Osiągnął szczyty ludzkiej mądrości, pełnię boskiej opatrzności. Takie jednak powodzenie nakładało na niego większy obowiązek, odpowiedzialność, bo im ktoś bardziej jest ubłogosławiony przez Boga, tym boleśniejszy może być upadek. Tak naprawdę przyczyną jego odrzucenia od Pana stały się jego pogańskie żony, czy nałożnice, jakbyśmy to nazwali. Rozumiemy lub wierzymy, że tak całkowicie on od Boga nie odstąpił w znaczeniu, że nie przyjął do swojego serca tych różnych nauk obcych żon, tylko że lub zaczął w to osobiście wierzyć, ale chcąc zadowolić swoje pogańskie żony, pobudował im różne świątynie, z czego jednym z dowodów jest zapis w pierwszej Księdze Królewskiej, 7 rozdział, 8 werset. Można powiedzieć, że on dał przystęp obcym naukom i tolerował tych, którzy głoszą takie nauki. A Jakub, pierwszy rozdział, 8 werset, mówi, że mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich. A tak gdybyśmy na naszą społeczność, brat mówił, że w momencie, gdy poświęcamy się Bogu, gdy przeciwnik widzi początki zaangażowania, nazwijmy to początki, to natychmiast daje nam inne zajęcie, żebyśmy sobie plewy zbierali. A gdybyśmy właśnie my zaczęli zajmować się naukami, poglądami, którymi nasi ojcowie, którzy kształtowali ten ruch tu w Polsce, nasi bracia, dużo starsi, których już wielu nie ma i już tu dawno nie ma, i którzy pokochali tę jedyną prawdę i nam ją przekazywali i starali się, żebyśmy tak kroczyli, gdybyśmy to odrzucili lub obok tego zaczynali uznawać inne myśli, inne nauki, które przedtem nie były znane, może znane, ale były w ogóle nie było przystępu, one nie miały do nauki przystępu. Przecież, żeby korzystać z tych nauk, które pokochali nasi dziadkowie, rodzice, daleko nie musimy szukać. Jestem przekonany, że w każdym domu można sięgnąć tylko do regału. Po co? Co się nieraz zdarza, wzmacniać zbory nasze wykładami, naukami, jak to nieraz delikatnie brat Russell określał w innych wyznań, przyjaciółmi usługującymi z innych ugrupowań. Inną postacią, którą kojarzymy całkowicie źle, tak na pierwszy rzut oka, jest władca Egiptu, Faraon. Przedstawia nam największego przeciwnika Bożego, Lucyfera. Dzisiaj wzdragamy się na sam dźwięk tego imienia. Kiedyś jednak ta istota była stworzona jako święta, obdarowana wspaniałym imieniem, bo jak otrzymała to imię, ta istota duchowa, to jest to tłumaczone niosące światło lub podobne tłumaczenie. Ale co było przyczyną upadku tejże istoty? Przyczyną to był brak pokory i pozwolenie, aby w sercu zaczęło kiełkować całkowicie coś innego. Żeby zaczęła kiełkować pycha. Izajasz 14, rozdział 12 do 14. Jak korześć to, żeś spadł z nieba, jutrzenko, które wschodzisz rano, powaloneś na ziemię, któryś wątpił narody. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim, wstąpił na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych, wstąpił na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu. Jakże przeciwne uczucie serc miał nasz Zbawiciel, który, jak gdański przekład mówi, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo, ale rozumiemy, że to jest odwrotne zupełnie uczucie. Dla odmiany, jeżeli w sumie o samą funkcję Faraona byśmy się zastanawiali, jako władcę Egiptu, to w jednym momencie tenże taki Faraon przedstawia zupełnie inny obraz. Nie będziemy tego rozważać, ale wiemy, że chodzi o czas, gdy Faraon wywyższył Józefa i uczynił go wybawicielem, wyswobodzicielem Egiptu i całego okolicznego świata. Całkowicie możebne, że sam Faraon, który wtedy panował, miał serce zupełnie inne usposobienie niż ten, który, jak później jest mowa, nie zna Józefa. Jak więc widzimy, nie zawsze postacie biblijne przez całe swoje życie są albo pozytywne, albo negatywne. Dlaczego tak? Każdy człowiek w swoim życiu może się zmienić. Może albo podnieść się moralnie, i to niezależnie od tego, jak daleko odpadł od podobieństwa Bożego, albo upaść. I również niezależnie, jak szlachetnym był wcześniej. Dlatego się tak dzieje, bo jak Słowo Boże mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie mamy umiejętności często ocenienia samego siebie. Nie mamy sami sobie umiejętności rozważenia często, czy dobrze czynimy, czy źle czynimy. To musimy podeprzeć się Słowem Bożym, aby odpowiednie lekcje dla siebie wyciągnąć. A z drugiej strony, co święty apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, że trochę kwasu wszystko zaczynie zakwasza. Zaczynie. I kwas, czyli niepokój, wprowadza rozłam, wprowadza problemy, które są czymś, co może no nie kształtuje, ale burzy pewien porządek w zborach. Tak więc zawsze możemy albo się wznosić cały czas i zwalczać w sobie wszelką gorzkość, zapalczywość i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo. A to nie było pisane do świata, to było pisane dla braci, dla poświęconych, to jest do nas napisane. I trzymać to w ręku, co dzisiaj jest wersetem przewodnim tejże konwencji, koronę. Ale zawsze też istnieje możliwość potknięcia się i upadku. Chociaż jest pewne pocieszenie, że sprawiedliwy siedemkroć upada, zaś się powstaje. Ale lepiej byłoby, żeby nie upadał. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Człowiek sam kieruje swoim losem. Biblia natomiast daje nam lekcję, jak mamy postępować. Poucza nas, jak Pan Bóg będzie nas sądził. Nie według naszego postępowania, ale według zamysłu serca naszego. Tak jak pamiętamy pewne wydarzenie, gdy pewien czarnoksiężnik, widząc, że pewne dary posiadali apostołowie, to chciał za pieniądze nabyć te dary. A apostoł do niego mówi, przetoż pokutuj z tej złości, a proś Boga, obać znać będzie odpuszczony zamysł serca Twego. Najpierw pewna zła myśl, pewne odstępstwo rodzi się w naszym sercu. I to jest zamysł serca. Nikt jeszcze o tym nie wie, sami wiemy. A może jeszcze zanim się on narodzi, to i Pan Bóg wie. Tak jak powiedział do Kaina, że w drzwiach, u drzwi serca Twego grzech leży. Tylko żeby panować nad tym. Fakt, że ja uczęszczam na nabożeństwa, że czytam Pismo Święte, że rozumiem wiele proroctw i obrazów biblijnych, niczego mi jeszcze nie zapewnia. Wprost przeciwnie, im więcej z łaski Bożej dane mi jest zrozumieć głębokości prawdy, tym większa jest moja odpowiedzialność z tego powodu. Mogę cieszyć się z tego powodu, że mam taką sposobność, ale nie mogę tej mojej znajomości, tego mojego wzrostu duchowego uważać za jakieś osobiste zasługi przed Panem Bogiem. Proszę braterstwa, powiem tak, czy to, że moi dziadkowie opuścili Kościół katolicki, nawet po dziadku mam dokument. Musiał taki dokument napisać, znaczy urzędowy z pieczątką, że opuścił. Przynosi mnie osobiście jakieś zasługi, zaszczyt? Czy to, że wychowali moich rodziców w prawdzie, jest powodem, abym się tym szczycił? Ja się tym cieszę. Jestem z tego powodu szczęśliwy, ale to nie jest powód do szczycenia się. Czy jest moją zasługą przed Panem Bogiem? Co z tego, że jestem trzecim pokoleniem, które poznało prawdę? Czy przez to jestem usprawiedliwiony, że urodziłem się w takiej rodzinie? Z pewnych względów tak, apostoł Paweł mówi o dzieciach, ale jak już dochodzimy do pewnego rozwoju umysłu, rozwoju ducha, świadomości, to czy to jest jestem przez to usprawiedliwiony? Jeżeli taki fakt miałby być moją chlubą, jeżeli tym miałbym się szczycić, to zachodzi pytanie. Czy ja rzeczywiście znam prawdę? Czy ja mam ducha prawdy? Czy ja to poznałem? Czy mówiąc lub myśląc tak w samym sobie, w swoim sercu, bo ja to nie muszę mówić. Ja sobie mogę tak sobie usiąść, czytać i tak sam z siebie być tym powodem zadowolony, no, że już taki jestem. To czy ja uprawiam wtedy pokorę w swoim sercu, czy może pychę? Jakże cienka granica jest pomiędzy pokorą a pychą. Ta ostatnia, to ona się rodzi na samym dnie serca. 18 rozdział proroctwa Ezechiela nadmienia, że każdy jest odpowiedzialny za swoje postępowanie. Pisze tam, że gdyby niepobożny jakiś zaczął rozumieć swoje złe postępowanie i zobaczył je w prawdziwym świetle swych grzechów i odwrócił się od grzechu, to Bóg uzna to, przyjmie. I zacznie w taki sposób akceptować odwrócenie się od grzechu. Będzie dopomagał w tym. Odwrotnie natomiast, jeżeli ktoś przez całe wiele, wiele lat swojego życia był sprawiedliwy, to znaczy, że rozumiał grzeszność grzechu, że pracował nad sobą, że no, wynakładał wszystko, co mógł dla sprawy nawet pańskiej, chociaż tam no, mówi jeszcze do Izraela, i wszystko czynił z czystych pobudek serca, a zaczął się odwracać od Pana Boga ku grzechowi, to żadne poprzednie uczynki nie wybawią go od odrzucenia przez Pana. Tak się stanie. Wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, jeżeli byśmy wynałożyli wszystko, oddali nawet na pracę pańską cały majątek, gdyby z wykładów braci, z pocieszeń sióstr, czy ktokolwiek inni doszli do poznania prawdy i doszli do zwycięstwa, ale sam ktoś by odpadł, to nie będą zasługi, bo wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jak mówi, jak jest napisane w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 17 werset. Inną postacią, na którą moglibyśmy zwrócić uwagę, jest Mojżesz. Jeżeli ktoś by nas zapytał, kogo przedstawia Mojżesz, no to w pierwszym momencie odpowiemy, że tego przyszłego pośrednika, który będzie w przyszłości. To był mąż najpokorniejszy, otrzymał pochwałę od samego Pana Boga. 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 do 7 wersetu. A Mojżesz był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. A natychmiast rzekł Pan do Mojżesza, do Arona i do Marii, wynijcie was troje przed namiot zgromadzenia i wyszli samo troje. Zatem stąpił Pan w słupie obłokowym i stanął we drzwiach namiotu i zawołał Arona, Marii i przyszli oboje i rzekł do nich, słuchajcie teraz słów moich, jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukażę mu się we śnie i będę mówił z nim. Ale nie taki jest jak sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu najwierniejszym jest. Nie może być inaczej, jeżeli miał przedstawiać tego przyszłego pośrednika. Ale dla niego samego otrzymanie takiej pochwały od samego Pana Boga mówi sama za siebie. Charakter Mojżesza ocenić również możemy i w tym, że gdy Bóg chciał wyniszczyć cały naród, Mojżesz modlił się za narodem, aby Pan Bóg raczej jego zgładził, zachowując naród. Przez całe swoje życie służył narodowi. Pamiętał on, Mojżesz, o pewnej obietnicy uczynionej Abrahamowi, że naród, którego jest teraz reprezentantem, zostanie wyrwany z niewoli i rozumiał, że ten czas właściwy do tego wyrwania z niewoli, znaczy w czasie jego życia, w czasie tej jego misji. Widział, że Bóg według swojego słowa wypowiedzianego również do Abrahama osądził naród, który gnębił Izraela. Był świadkiem tego, jak cały naród był świadkiem, jak ten naród egipski, lud egipski z faraonem był osądzony. Osądzony w śmierci. Ale nastąpiło jedno, jedyne wydarzenie zapisane w Słowie Bożym o Mojżeszu, gdzie ten charakter tej jego pokory jest odsunięty w cień. 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 11 i 12 werset. Zatem podniósł Mojżesz ręką swoją i uderzył w skałę laską swą dwakroć, a wyszły wody obfite i piło ono mnóstwo i bydło ich I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, dlatego, żeście mi nie uwierzyli, abyście mię poświęcili przed oczyma synów izraelskich, czy też nie wprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą im dał. Pamiętamy, że było to w momencie, gdy miał uwielbić Pana naszego, Pana Boga i wywieźć wody, a on powiedział, czy my możemy. Można by powiedzieć, że tym jednorazowym aktem braku pokory i wiary i posłuszeństwa przekreślił całe swoje życie. Tak byłoby w obrazie. Tak byłoby w tym, co czytaliśmy, no nie czytaliśmy, ale wspominaliśmy zapis księgi Ezechiela, że ktoś może całe życie być sprawiedliwym. Starać się być sprawiedliwym, bo tak naprawdę sprawiedliwego nie ma ani jednego. Ale jeżeli na koniec uczyni grzech, to poprzednie jest przekreślone. I tak w obrazie byłoby, no na szczęście, 11 rozdział listu apostoła świętego Pawła do Żydów umieszcza tego Mojżesza wśród tych wymienionych tam. Ale Mojżesz w tym wymienionym opisie w Księdze Mojżeszowej przy tym grzechu jest ostrzeżeniem dla wszystkich, że wiernym i posłusznym należy być przez całe swoje życie. On w tym miejscu przedstawia klasę wtórej śmierci, co zawsze jest pewnym takim niebezpieczeństwem. Inną jeszcze postacią kojarzoną przez nas w sposób negatywny jest król Achab. Samo jego imię oznacza podobny ojcu. Jego ojciec Amram wprowadził bałwochwalstwo, a Achab gorliwie to kontynuował razem ze swoją żoną Jezabelą. Kult Baala był wtedy rozpowszechniony na niebywałą skalę. Przyczyniła się do tego przede wszystkim Jezabela. Achab był człowiekiem o słabym, można powiedzieć, charakterze i być może, że gdyby nie znajdował się pod tak zgubnym wpływem, jego życie byłoby inne. Nie zmienia to jednak faktu, że Bóg go odrzucił. Achab był prześladowcą Eliasza, a wiemy, kogo Eliasz przedstawia, i mordercą Nabota. Największym jednak grzechem jego było to, że nie sprzeciwił się bałwochwalstwu. A kaznodzieja Salomon, ten mędrzec, który sam nie korzystał ze swojej mądrości, do końca życia przynajmniej, to napisał tak. Kaznodzieja, Księga Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 10 rozdział, werset 5. Jest złe, którym widział pod słońcem, to jest błąd, który pochodzi skąd? Z wierzchności. Czyli to jest najgorsze zło, bo każdy najczęściej w jakiś sposób patrzy na kogoś, kogo uznaje za pewnego swojego nauczyciela, przywódcę, czy inną taką wzorową postać. Jeżeli stąd przyjdzie zło, to jest jedno z największych niebezpieczeństw, a szczególnie dla ludu Bożego, dla zgromadzeń. No bo czy, jak to można ocenić, że jeżeli jakiś brat, mając pewną odmienną myśl co do służby Bożej, co do nauk niż większość zboru, a mając pewną, jest takie słowo, nie wiem, charyzmę, czy jakiś wpływ, czy może być przyczyną do przejściowych, miejmy nadzieję, że się tak dzieje, trudności w zborach. Z uwagi na to, że Achab za sobą pociągnął do kultu Baala cały naród, Pan Bóg pobudził przeciwko niemu króla syryjskiego Benadada. Ten król Sprzymierzył się z innymi okolicznymi królami i obległ Samarię, jak pamiętam z historii. Król Achab, widząc potęgę nieprzyjaciela, stracił wiarę całkowicie w Boga i uznał, że wszelki opór jest zbyteczny. I zgodził się początkowo na jakieś haniebne warunki kapitulacji. Pod wpływem jednak proroka Bożego nabrał odwagi, bo przyszedł do niego prorok, aby go wzmocnić. Prorok nie przyszedł sam siebie, bo znając charakter Achaba, wcale by do niego nie przyszedł, ale Pan Bóg kazał mu iść, więc prorok usłuchał. Pierwsza Księga Królewska, 20 rozdział, 13-14. A oto niektóry prorok przyszedł do Achaba, króla izraelskiego, i rzekł: tak powiada Pan, iżeś nie widział tego wszystkiego wielkiego mnóstwa? Oto ja dam w rękę Twoją dzisiaj, abyś wiedział, że ja Pan. A wtedy rzekł Achab: a przez kogóż? Któż pocznie? A on odpowiedział: tak mówi Pan, przez książąt sługi powiatowych. A któż pocznie bitwę? Wtedy mu odpowiedział prorok: ty. I pomimo, że był odrzucony, to jednak Pan Bóg chciał coś pokazać, jakiś cel osiągnąć, że można powiedzieć, czy ostatni raz go ratował, tego Achaba, ale miał iść do tej bitwy, aby wyzwolić Samarię spod oblężenia. A z kolei, bo temat nasz jest, jak tak chciałbym, o pycha i pokora. A Ben-Hadad wielce się pysznił przed wszystkimi, że jak wkroczy ze swoją potęgą do Samarii, to nie wystarczy nawet prochu z pobojowiska, że gdyby każdy jego żołnierz chciał wziąć chociażby jedną garść tego prochu. Historia biblijna nie jeden raz przekazuje nam, jak to wygląda, gdy ktoś jest zbytnio siebie pewnym i pysznym, jak pamiętamy z historii o Dawidzie i Goliacie, gdzie w pierwszej księdze Samuela czytamy następujące słowa, 17 rozdział 44 i 45. Na to rzekł Filistynczyk do Dawida: pójdź do mnie, a dam ciało twoje ptactwu powietrznemu i bestiom polnym. Wtedy rzekł Dawid do Filistyna: ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem i z tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, któremuś urągał. My idziemy, żeby walczyć przeciwko grzechowi, bo tu widzimy we Filistynie grzech przeciwko nam, w imieniu Pana Boga. Że ci, którzy są nam przeciwnymi, jak ze swoimi mocami idą przeciwko nam, a my z mocą Bożą, to zwyciężył Dawid. Pokora Dawida, który zwrócił się do Pana Boga o pomoc i została nagrodzona, a pycha Goliata ukarana. Albo i też Nabuchodonozor, gdzie w czwartym rozdziale Księgi Daniela 30 i 32 mówił król i rzekł: Izali, to nie jest on Babilon wielki, który ja w sile mocy swojej zbudował, aby był stolicą królestwa ku ozdobie sławy, a gdy jeszcze to mówił, mowa była w ustach królewskich, oto głos z nieba przyszedł mówiąc: tobie się mówi, królu Nabuchodonozorze, że królestwo twoje odeszło od ciebie i od ludzi wyrzucą cię, a ze zwierzęty polnym będzie mieszkanie twoje. Trawą jako wół paść się będziesz, ażby się wypełniło 7 lat nad tobą, dokąd byś nie poznał, że Najwyższy panuje nad królestwami ludzkimi, a daje komu chce. Tak się pysznił właśnie Nabuchodonozor sam w sercu swoim, nikt może i tego nie słyszał, jak sobie tam kadził i został przez to ukarany. Z ludzkiego punktu widzenia bardzo. I podobnie pysznił się też Ben-Hadad przed królem izraelskim, a odpowiedź, jaką dał Achab, jest godną właśnie zastanowienia. To jest ten werset, który czytaliśmy: niech się nie chlubi zbrojny jako ten, który złożył zbroję. wyrażeniu tym możemy dostrzec chwilowy co najmniej pokory ze strony Achaba, że w jakiś sposób, jakiś przebłysk myśli miał i że tak powiedział. Trudno jest być może jednoznacznie nam dopatrzyć się powodu, dla którego w tym przypadku Pan stanął po stronie króla Achaba. Być może, że powodem tym było 7000 mężów sprawiedliwych, którzy nie skłonili kolana przed Baalem. A jak pamiętamy, Sodoma przecież zachowana byłaby dla 10 sprawiedliwych. A tutaj było w tym narodzie 7000. I możemy przypuszczać z całą stanowczością, że bardzo dużo było i tej w stolicy. Nie wszyscy tam byli chwalcami Baala. A tak sobie zadajmy pytanie, ile jeszcze jest na ziemi sprawiedliwych, że ta ostateczna faza ucisku nie przychodzi, że jest powstrzymywana. A z drugiej strony też zachowany był Achab może i dlatego, że Pan nie kocha się śmierci niepobożnego. Wydarzenia, jakie tam były, to ci się całkowicie upili, wojska oblężnicze, i nawet tak pysznie, jak to powiedział Achab do żołnierzy, bo już po tym napomnieniu przez proroka wojsko wyszło ze Samarii, to zawiadomili króla Benadada, że tam wojsko wyszło. O, no to jeżeli przyjdą prosić o pokój, to tam żywej pomyjcie, w ogóle nie dyskutujcie z nimi. Tylko, że oni już o pokój nie szli prosić, ale walczyć. Takie pełne pychy nastawienie do samego siebie było dla Benadada zgubne. Jaką jednak możemy wyciągnąć z tych słów lekcję z naszego wersetu? Są takie wersety biblijne, które w swojej prostocie zawierają głęboką myśl. Takim jest właśnie ten. Niech się nie chlubi zbrojny jako ten, który złożył zbroję. Nawet i powiedzenia niektóre są takie, jak to w Polsce jest takie powiedzenie, że nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nie wiem, czy w innych językach też jest. I czasami może być tak, że dzisiaj czuję, że otrzymałem pewnego rodzaju błogosławieństwo. Dany mi jest pewien przywilej, pewnej pracy, pewnej służby. Co jednak uczynię jutro, jeżeli się coś zmieni? 14 czerwca Manna jest taki werset. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To jest z pierwszego listu Piotra, 5:5. I komentarz, pozwolę sobie odczytać, to mówi tak. Umiłowani, ponad wszystko szczerzmy pilnie naszej pokory. Tylko wtedy, gdy we własnych oczach jesteśmy małymi, Bóg może nas użyć w sposób dla nas bezpieczny. Bóg zresztą nie będzie chronił nas przed każdą próbą wierności. Jeżeli nawet dziś Pan daje Ci drobne powodzenie, małą zachętę w postaci sukcesu w Jego służbie, przyjmij to pokornie, spokojnie, pamiętając, że jesteś tego niegodny, że wiele Ci brakuje i że to Bogu spodobało się działać przez Ciebie. Bądź też gotowy przyjąć upokorzenie jutra, jeżeli to ćwiczenie okaże się konieczne dla zrównoważenia Twojego charakteru. Jeżeli wczorajszy sukces sprawia, że złoszczą Cię dzisiejsze upokorzenia, szczerz się, nie jesteś jeszcze tak rozwinięty duchowo, jak powinieneś być. A apostoł święty Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział, 6 werset, pisze tak. Kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Mogą nastąpić okoliczności, które całkowicie zmienią mój los. To, że mi się teraz dobrze dzieje, to nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Chrześcijanin musi wiedzieć, że wszystko zawdzięczamy Panu, że wszystko zawdzięczamy Bogu. W tym wydarzeniu widzimy, że Achab wykazał pewną dozę pokory. Zaufał Panu Bogu, że odniesie zwycięstwo. Odniósł. Odniósł zwycięstwo i po roku, jakbyśmy czytali historię, również. Niestety, w tym dalszym okresie czasu, zamiast całkowicie wytracić wojsko Benadada, a wiemy, że narody ogólnie, które walczyły z Izraelem, najczęściej widzimy jako grzech, z którym walczymy my jako chrześcijanie. Więc zamiast on wytracić doszczętnie, zawarł z nimi przymierze. Zachował przy życiu. I to właśnie zadecydowało ostatecznie o odrzuceniu Achaba przez Pana Boga. Z pewnej lekcji powiedzianej przez Pana też możemy dostrzec pewnych dwóch ludzi. Jeden, możemy powiedzieć, był uzbrojony, ubrany w zbroję, a drugi był bezbronny. A historia ta, to odczytamy z Ewangelii Świętego Łukasza, z 18 rozdziału. Dziesiąty do 13 wersetu. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz, stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję Tobie, Boże, że nie jest jako insi ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Czyli faktycznie po zęby uzbrojony. W zbroi. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczów swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Czyli złożył zbroję. Niech się nie chlubi zbrojny, jako ten, który złożył zbroję. Wspomniany celnik był świadomy własnej niemocy. Samego siebie ocenił jako grzesznika. A wcale nie wiemy, czy tak naprawdę w codziennym postępowaniu był on aż tak złym człowiekiem. On siebie tak ocenił, że w porównaniu z boską sprawiedliwością to jest grzesznikiem. Mamy jednak świadomość, że właśnie w porównaniu z boską sprawiedliwością wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ten faryzeusz też takim był. W swoim własnym mniemaniu uważał się jednak za kogoś lepszego. Zapomniał o pokorze. Trudno nam porównać, jak to było, gdyby tak codzienne ich uczynki przez jakiegoś kronikarza były spisywane. I to nie o te uczynki chodziło. To chodziło o stan serca. Stan serca tego, który wykazał pokorę, był miłym Panu Bogu, a stan serca tego, który nie wykazał pokory, chociaż być może więcej uczynił dla innych, nie był miły Panu Bogu. Taka pokorna postawa jak u tego grzesznika, tego celnika, to jest niezbędna i dla nas, jako naśladowców naszego Pana. Pokora jest przeciwieństwem jednak pychy. Chociaż Słowo Boże ostrzega nas i przed innym niebezpiecznym rodzajem pychy. Przed skromnością. A czy to jest możliwe, że skromność jest pychą? Jest możliwe. Wspomniany już wcześniej przez nas święty Jakub w pierwszym rozdziale, 9-10 werset: a niech się nie chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swoim, a bogaty w czym? W poniżeniu swoim. bo jak o kwiat trawy przeminie. Ktoś może się szczycić, pysznić, nieświadomie nawet. Jestem przekonany, że może i nieświadomie, niechcący, ze swoich doświadczeń eksponować różne trudności, jakie przychodzi z tej czy z innej strony. Są próby i doświadczenia, jakie przechodzimy, będąc Bożymi dziećmi, którzy widzą inni, bracia i siostry w Chrystusie. Jesteśmy przekonani, że wtedy w różnorodny sposób pomagamy sobie wzajemnie. W myśl pewnej zachęty, którą napisał, zalecił apostoł święty Paweł w liście do Galatów, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Są też nasze doświadczenia osobiste, które są dla nikogo niewidoczne. Nikt o nich nie wie, jedynie Pan. I Pan mówi w Ewangelii Mateusza 6 rozdział, 6 werset, a Ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, odda Ci jawnie. Doświadczenia są bolesne dla każdego. Czy to osobiste, jakieś indywidualne, czy inne, przechodzimy różne doświadczenia, tak osobiste, jak i w zborach. Ale te w zborach są również doświadczeniami osobistymi, które wpływają na nasze życie duchowe, które są bolesnym takim doświadczeniem i o które musimy się starać, aby je zwalczać. Apostoł święty Piotr mówi nam w pierwszym swoim liście, 4, 17, że sąd rozpoczął się od domu Bożego. Te przykre chwile są ogniem oczyszczającym nas i przygotowującym ostatecznie do królestwa. W księdze Malachiasza, 3 rozdział, 2 i 3 werset, czytamy następujące. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi, gdy On się okaże? Bo On jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów i będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro i oczyści syny Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro i będą ofiarować Panu dar sprawiedliwości. Ten ogień, który przychodzi na dom Boży, na syny Lewiego, on nie jest ogniem, aby zniszczyć. On jest ogniem oczyszczającym. Ogniem oczyszczającym po to, by ci, którzy będą w tej klasie, która jest pokazana w tym szlachetnym, najszlachetniejszym metalu w złocie, mogli być oczyszczeni. Bo to wszystko się dzieje po to, gdzie Pan podał pocieszające słowa dla swoich uczni i powiedział, Łukasz 12 rozdział, 32 werset, nie bój się, o maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. I otrzymanie tego stanu, tej złotej klasy i tego stanu królestwa życzę braterstwu, sam pragnę. Amen.